Gość dnia Radia Gdańsk.
A w naszym studio Krzysztof Dośla, przewodniczący zarządu regionu gdańskiego NSZZ Solidarność, rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry panie przewodniczący, witam słuchaczy.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
W ubiegłym tygodniu odbył się 31. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Po raz kolejny na szefa Solidarności został wybrany Piotr Duda. Zjazd uroczysty. Sporo przedstawicieli rządu także w nim uczestniczyło, i prezydent, i premier, i ministrowie. To takie podsumowanie tego, co działo się w ciągu dwóch kadencji, no jeszcze rządzącej prawicy i waszej współpracy z rządem prawicy?
No można tak to ująć, ale to jest już pewnego rodzaju tradycja, że na zjazdach, czyli na posiedzeniach najwyższej władzy naszego związku, zjazdach krajowych, delegatów, gościmy, zapraszamy i gościmy najważniejsze osoby w państwie. No i tak się stało w tym przypadku. Był i pan prezydent, był pan premier, była pani minister rodziny, polityki społecznej, pracy, była główna inspektor pracy, co się wydaje też naturalne. No i byli przedstawiciele jeszcze kilku resortów, z którymi związek najczęściej na przestrzeni ostatnich lat pracował. To był zjazd wyborczy, bo skończyła się kadencja w naszym związku. Tak naprawdę skończyła się właśnie 19 października, w momencie, kiedy dokonaliśmy wyboru wszystkich władz na poziomie krajowym naszego związku. I dokonywaliśmy po pierwsze podsumowania tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 5 lat, bo to była pierwsza 5-letnia kadencja, ale też zastanawialiśmy się, co na najbliższe 5 lat, niezależnie od tego oczywiście, jaka władza i przez kogo będzie sprawowana, jaka władza polityczna i przez kogo sprawowana.
To co udało się osiągnąć, panie przewodniczący, przez te 5 lat kadencji ostatniej?
Znaczy można powiedzieć tak, no przez ostatnie lata udało się osiągnąć bardzo dużo, jak rzadko kiedy. Po pierwsze wrócił dialog społeczny w Polsce, po zmienionej ustawie i po zakończeniu poprzedniego bytu dialogu instytucjonalnego, skutecznie zakończonego niestety przez ówczesną władzę, czyli przez rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u. Wszystkie centrale związkowe zawiesiły wówczas swoje uczestnictwo w dialogu instytucjonalnym. Tak długo to trwało, aż nie powstała nowa ustawa. Ustawa o Radach Dialogu Społecznego i dopiero w 2015 roku tak naprawdę dialog powrócił. Bo to jest jeden z podstawowych instrumentów działalności związków zawodowych, to jest dialog.
No już zapowiadacie, że obojętnie jaki by nie powstał nowy rząd, z udziałem jakich partii, no będziecie rozwiązywać problemy.
To jest zadanie związku i tak jak powiedziałem, podstawowy instrument przy pomocy dialogu społecznego, zawieranie kompromisów, które będą dobrze służyły pracownikom, ale nie tylko, bo całemu naszemu społeczeństwu i naszej ojczyźnie.
Ale ten dialog nie zawsze wychodził.
No ten dialog, to bywało z nim różnie oczywiście. To jest taki trochę wykres sinusoidalny. Raz lepiej, raz gorzej. Ale generalnie, jeżeli dokonujemy podsumowania tych ostatnich lat, no to wypada bardzo dobrze. Przypomnę, że zaczęło się od przywrócenia wieku emerytalnego, tego podwyższonego przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Później wzrost płacy minimalnej, to taki zdecydowany wzrost płacy minimalnej. Przez wiele, wiele lat usiłowaliśmy dojść do poziomu 50% średniej płacy krajowej. Zalecenia Unii Europejskiej we wszelkich ich dokumentach mówiły o poziomie 60% nawet, a myśmy osiągnęli 50% i w tej chwili jest to już ponad 50%, czyli cieszymy się z tego. Udało się przywrócić emerytury pomostowe w pełnym wymiarze, to znaczy wyeliminować ten element wygaszający emerytury pomostowe. Udało się wprowadzić niedziele wolne od handlu wielkopowierzchniowym. Udało się zlikwidować w miarę skutecznie syndrom pierwszej dniówki, czyli to, co było plagą i stanowiło bazę do zatrudniania bezumownego, czyli tak zwanego zatrudniania na czarno. Udało się ustalić i ustawowo uzgodnić stawkę godzinową w umowach innych niż umowy o pracę. Udało się wreszcie zrealizować postulat pierwszy porozumień sierpniowych ze strajku gdańskiego, czyli doprowadzić do pełnego pluralizmu związkowego i dopuść do, w końcu po tylu latach doprowadzić do tego, że we wszystkich służbach, też i mundurowych,
mogą powstawać
różne związki zawodowe, nie tylko jeden.
Panie przewodniczący,
Udało się i to skutecznie doprowadzić do uchwalenia w Parlamencie Europejskim i to dzięki naciskom związków zawodowych, a szczególnie Solidarności, dyrektywy o wynagrodzeniach, a tak zwanych adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych. Udało się wyłączyć z płacy minimalnej cały szereg tak zwanych podwiązek, między innymi ostatni sukces to było wyłączenie z płacy minimalnej dodatku za pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Także to jest katalog naprawdę dokonań, jest bardzo, bardzo duży.
Dobrze, to się udało. Co was czeka w następnej kadencji? Co czeka przewodniczącego?
To uchwała programowa uchwalona na tym zjeździe. Uchwała, która będzie bazą do dokonywania pewnych, projektowania pewnych planów i konstruowania pewnych działań. Jako najważniejszy element oczywiście w tej uchwale zawarliśmy dialog społeczny i dbałość o ten dialog społeczny. Implementacja właśnie tej dyrektywy, o której przed chwilą mówiłem, Parlamentu Europejskiego, tam bezwzględną większością głosów ta dyrektywa została przyjęta w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych, gdzie jest bardzo istotna część tej dyrektywy, to jest właśnie dialog i konieczność dokonywania pewnych uzgodnień na poziomie danego kraju, choćby w dialogu, ale też i bardzo silny nacisk położony na zawieranie porozumień, czy to trójstronnych, czy bilateralnych, które w Polsce nazywamy układami zbiorowymi pracy, czyli układy zbiorowe pracy. Poza tym myślimy już o tym, bo to trzeba oczywiście robić, o nowych zjawiskach związanych ze sposobami zatrudniania, czyli zatrudnianie poprzez platformy internetowe, jako jedno z wyzwań, które przed nami stoi. Kolejne wyzwanie, które się upowszechniło w ostatnim czasie, to jest praca zdalna. I tutaj myślimy o takich porozumieniach, które są na poziomie Unii Europejskiej i wśród krajach członkowskich zawierane, tak zwane, my to nazywamy odłączenie, czyli praca zdalna i prawo pracownika do odmowy wykonywania pracy zdalnej, ale też i możliwość, że tak powiem, dokonywania pewnych przerw wykonywania tej pracy zdalnej, bo już widzimy, że w wielu przypadkach ten sposób wykonywania pracy jest nadużywany przez pracodawców. Myślimy o przyszłości pracy jako takiej i o przyszłości zatrudnienia pracowników. Tu nie ukrywamy, że problemem oczywiście będzie na coraz większą skalę tak zwana robotyzacja w zakładach pracy, bo to widzimy i to obserwujemy. Również problem istotny, który stoi przed nami, związany z tymi wszystkimi nowymi wyzwaniami, czyli nowymi technologiami wchodzącymi coraz szerzej do naszego życia codziennego, to jest konieczność podnoszenia kwalifikacji przez pracowników. No niestety tutaj nie jest to zbyt dobrze uregulowane w polskim prawie, bo zbyt często się zdarza, że obowiązkiem podnoszenia kwalifikacji obciążany też i kosztami z tym wynikającymi jest pracownik. Czyli to jest też kolejne pole do działania dla związku zawodowego.
Czyli jeszcze dużo przed wami. Panie przewodniczący.
Rynek pracy jako kolejny obszar.
To możemy wymieniać, czyli jednak jest jeszcze dużo pracy przed Solidarnością.
Jest cały katalog spraw, który stoi przed związkiem jako swoiste wyzwanie do zrealizowania, ale tak było zawsze i myśmy nigdy się nie uchylali przed podejmowaniem tych działań. To, co mówiłem przed paroma minutami, czyli ten katalog spraw załatwionych, a w tej chwili mówię o tym, co jest przed nami. Zrobimy pewnie wszystko albo maksymalnie tyle, ile się da, aby też te wyzwania, czy tym wyzwaniom stawić w sposób taki, jak to Solidarność robiła zawsze czoła.
Panie przewodniczący, przed nami nowe rozdanie w parlamencie. Nowy rząd, czy to będzie rząd Zjednoczonej Prawicy, czy rząd totalnej opozycji, to się okaże. Zapowiedzi ze strony tego drugiego zmian mogą niepokoić pracowników, mianowicie chociażby sprawa zniesienia handlu w niedzielę. Pewne pojawiają się już głosy na temat programów społecznych. Czy to was niepokoi?
No oczywiście, że każde tego typu zapowiedzi, które mówią o zburzeniu pewnego porządku, który udało się wypracować i o naruszaniu jednak pewnego status quo, które udało się wypracować, to znaczy zabezpieczeniu pewnych grup pracowniczych przed nadużywaniem swoich uprawnień przez pracodawców. Jeżeli ktoś mówi, że będzie tutaj władczo starał się ingerować i jakieś dziwne przepisy znowu wprowadzał, to musi to niepokoić każdego, kto w tym obszarze funkcjonuje, ale nie tylko, bo głównie powinno to niepokoić pracowników, emerytów, rencistów, wszystkich tych, których udało się wyciągnąć, mówiąc kolokwialnie, z tego najniższego poziomu funkcjonowania w państwie, czyli tak naprawdę z biedy, bo to nie są dobre zapowiedzi. Ja bym tylko prosił, aby ci niektórzy niemądrzy politycy, którzy gdzieś tam takie informacje głoszą, żeby się zastanowili nad tym, co robią. I oczywiście my jako Związek i Solidarność, tak jak to zawsze bywało, no będziemy robili wszystko, aby nie dopuścić do tego, aby sytuacja pracownicza, aby sytuacja społeczna, aby warunki socjalne życia w naszym państwie się pogorszyły. No oczywiście będziemy tutaj używali takich instrumentów, jakie są dozwolone prawem, związkom zawodowym.
Ale zaczyna się od dialogu.
Ale podstawą i bazą naszego funkcjonowania zawsze był, to są porozumienia sierpniowe, i będzie dialog społeczny, tak jak w każdym cywilizowanym państwie. Chcielibyśmy, aby ten dialog w Polsce był na takim poziomie, jak jest w innych krajach, i wtedy bym był spokojny, albo bardziej spokojny o te rzeczy, które udało się załatwić dla polskiego społeczeństwa, dla polskich pracowników. I nie bałbym się o to, że jakiś tam niemądry polityk, jeden czy drugi, czy ugrupowanie głoszące jakieś dziwne hasła, będzie starało się to zburzyć. No ale życie niestety nas nauczyło, że różne rzeczy są możliwe.
To
życie niesie swoje rozwiązania.
Panie przewodniczący, to jeszcze jedna sprawa, jedna zapowiedź. W kontekście tego, że ten rok ogłosiliście rokiem błogosławionego Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności, i zapowiedź byłego premiera Donalda Tuska z Mławy, jeszcze z okresu przedwyborczego, który mówił, krzywdy będą na pewno naprawione, to a propos środowiska mundurowych emerytów ze służb państwowych PRL-u. Jak pan odczytuje takie słowa?
W tamtym momencie oczywiście to odebrałem jako wyjątkowo rzecz obrzydliwą. To jest takie umizgiwanie się, co po niektórych, do tych sił, które prowadziły na nasze państwo całe mnóstwo nieszczęść, ale też indywidualnie. Przecież to są zwykli bandyci i oprawcy. Inaczej się ich nie da nazwać, którzy korzystali przez wiele lat w sposób dla nikogo niezrozumiały ze szczególnych przywilejów. W sytuacji, kiedy emerytura w Polsce była na poziomie 700-800 zł, oni posiadali wielokrotność tej emerytury. A na rękach wielu z nich jest krew, zwyczajna krew współobywateli, Polek, Polaków, których zabijali, nad którymi się znęcali, państwili przez wiele, wiele dziesięcioleci panowania ustroju socjalistycznego czy komunistycznego, ustroju bandyckiego, ale on był możliwy tylko i wyłącznie dlatego, że zawsze byli jacyś dziwaczni ludzie, którzy byli gotowi do największych podłości w imię własnych tak naprawdę korzyści. Jeżeli ktoś mówi o tym, że będzie im przywracał to, co udało się wreszcie uzgodnić w państwie polskim, że sprawiedliwość wymaga, aby oprawcy ponieśli jednak konsekwencje, a ofiary były nagrodzone, to tego typu słowa kogoś takiego jak pan Donald Tusk, no muszą bulwersować i każdego normalnego człowieka.
To ja jeszcze,
przewracamy pewien porządek rzeczy i bardzo niedobrze się będzie działo.
Że ta kara, to nie jest jakaś wielka kara, bo emerytury byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa PRL-u nie mogą być wyższe od średniego świadczenia.
Ale to nie jest żadna kara, to jest elementarna przyzwoitość.
I sprawiedliwość.
Nakazywała tą kwestię uregulować. Nazwanie tych, którzy przez wiele lat gnębili polskie społeczeństwo złoczyńcami i ofiarami, i odebranie im nienależnych im przywilejów, to nie jest kara, to jest podstawowa, elementarna sprawiedliwość. Jeżeli dzisiaj ktoś nawet myśli o tym, że będzie przywracał te przywileje tym wszystkim obarczonym tak niechlubną przeszłością, to godzi w pewien porządek i muszę powiedzieć tak, no ja jestem zaskoczony, bo przecież to burzy podstawowe zasady sprawiedliwości społecznej. To powoduje, że jakiekolwiek zasady przestają mieć w takim państwie znaczenie. I jeżeli mówią to politycy, jeszcze na dokładkę chcą to realizować, to tak naprawdę jakby chcieli doprowadzić ponownie w państwie do chaosu i do zatarcia tych granic pomiędzy ofiarami, przestępcami. Mało tego, no, nagradzanie przestępców jest szczególnie niegodziwe. A szczególnie mówię o tym z pozycji osób, które świeżo w pamięci cały czas jeszcze mają, bo pewnie do końca życia tak będzie, wydarzenia grudnia 70 roku, okres lat 70., gdzie również były dokonywane zbrodnie, gdzie byli ludzie zabijani, gdzie byli ludzie prześladowani. Już nie mówiąc o stanie wojennym, gdzie wielu naszych kolegów, koleżanek, którzy siedzieli w więzieniach, cierpieli, byli pozbawiani pracy, wypędzani z Polski, cały czas żyje i mamy z nimi kontakt. I przykre jest to, że w ogóle komukolwiek coś takiego przychodzi do głowy, jak wynagradzanie ponowne przestępców, łobuzów i bandytów.
A jak to będzie, przekonamy się. Miejmy nadzieję, że już niedługo. Ja bardzo dziękuję za spotkanie na antenie Radia Gdańsk.
Dziękuję pięknie.
Gość dnia Radia Gdańsk.